Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek rozpoczął reformę Kurii Rzymskiej. Nowym sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej został arcybiskup Pietro Parolin. W Watykanie odbyła się narada w sprawie Syrii. Kolejna afrykańska wojna zagraża regionowi Wielkich Jezior. 31 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Arcybiskup Pietro Parolin został nowym sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Franciszek przyjął tym samym rezygnację z tego stanowiska złożoną ze względu na wiek przez kardynała Tarcisio Bertone.
Nowy sekretarz stanu arcybiskup Pietro Parolin jest Włochem. Pochodzi z Podwiczęcy, gdzie ukończył seminarium duchowne. Na kapłana został wyświęcony w 1980 roku. Po okresie praktyki duszpasterskiej studiował w Rzymie prawo kanoniczne, przygotowując się do kościelnej służby dyplomatycznej, do której wstąpił w 1986 roku. Pracował w papieskich przedstawicielstwach w Nigerii i Meksyku, a następnie w sekcji relacji z państwami sekretariatu stanu. Od 2002 roku pełnił funkcję podsekretarza tej sekcji. W 2009 roku Benedykt XVI mianował go nuncjuszem w Wenezueli, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupiej.
Nowy sekretarz stanu obejmie swą funkcję 15 października. W specjalnym liście podziękował papieżowi za okazane mu zaufanie.
W chwili, w której podano do publicznej wiadomości nominację na sekretarza stanu, chciałbym wyrazić głęboką i z serca płynącą wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za niezasłużone zaufanie, jakim mnie obdarzył, napisał w wydanym dziś oświadczeniu arcybiskup Parolin. Wyrażam wolę i całkowitą gotowość do współpracy z nim i pod jego przewodnictwem na większą chwałę Bożą, dla dobra Kościoła Świętego oraz na rzecz postępu i pokoju ludzkości, aby znajdywała ona rację życia i nadziei.
Jednocześnie Franciszek zatwierdził na dotychczasowych urzędach swych 5 najbliższych współpracowników. Mowa m.in. o arcybiskupie Angelo Becciu, którego funkcja odpowiada roli wicepremiera, oraz arcybiskupie Dominiku Mambertim, będącym odpowiednio ministrem spraw zagranicznych. Pod przewodnictwem papieża w Watykanie odbyła się narada dotycząca przyszłości Syrii.
Papież Franciszek spotkał się z kierownictwem sekretariatu stanu oraz z prefektem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jak poinformował ksiądz Federico Lombardi, tematem spotkania była sytuacja w Syrii. Dyskutowano też nad inicjatywami, które mogłaby podjąć w tej sprawie Stolica Apostolska. Watykański rzecznik przypomniał, że według Ojca Świętego jedynym rozwiązaniem konfliktu w Syrii jest dialog. Papież dał temu wyraz w ubiegły czwartek podczas audiencji dla króla Jordanii.
Naznaczony wieloletnią wojną, afrykański region Wielkich Jezior przeżywa kolejną krwawą odsłonę konfliktu. Do eskalacji przemocy dochodzi na granicy Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga, czyli w regionie północnego Kiwu. Od kilku tygodni w regionie dochodzi do ostrych walk między kongijską armią rządową i siłami ONZ-owskimi z jednej strony, a rebeliantami z drugiej. Sytuacja jest na tyle napięta, że rosną obawy, iż zamiast pokoju zapanuje tam jeszcze większy chaos, mogący przekształcić się w konflikt regionalny, mówi biskup Teofil Kaboi.
Śmierć i cierpienie są dosłownie wszędzie. Ludzie o nic innego nie proszą, jak tylko o pokój. Jako Kościół, na ile możemy, niesiemy pomoc oraz nadzieję, przypominając, że Bóg nas nie opuścił. Trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Sytuacja w obozach dla uchodźców staje się katastrofalna. W obawie przed atakami, grabieżami i gwałtami całe rodziny uciekają ze swych domów. Jako odpowiedzialni za tych ludzi ponawiamy apele do wspólnoty międzynarodowej, by nas realnie wsparła. Rebeliantów wzywamy do złożenia broni i rozpoczęcia konstruktywnego dialogu pokojowego, by jasno określić wszystkie te kwestie, które są zarzewiem konfliktu i wypracować porozumienie. Ta bratobójcza wojna prowadzi donikąd.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
31 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W roku wiary wspominamy 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Jednym z najbardziej brzemiennych skutki dokumentów tego soboru jest deklaracja Nostra Aetate. Początkowo miała ona dotyczyć stosunku Kościoła do Żydów. Ostatecznie zajęto się w niej wszystkimi religiami niechrześcijańskimi. O genezie, treści i recepcji tego dokumentu będziemy dziś rozmawiać z księdzem Davidem Neuhausem, wikariuszem łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy dla wiernych języka hebrajskiego. Dla księdza Neuhausa kontakt z judaizmem i innymi religiami niechrześcijańskimi jest codziennością, tym bardziej, że sam jest konwertytą z judaizmu. Posłuchajmy.
Czy dialog międzyreligijny nie prowadzi przypadkiem do relatywizmu religijnego?
Wiele zależy od tego, jak się rozumie ten dialog. Myślę jednak, że w dialogu, który prowadzi Kościół, tożsamości muszą być i bardzo jasne. Każdy z uczestników dialogu jest przekonany o prawdzie, którą reprezentuje, ale ważne jest, aby pomimo to umieć ze sobą rozmawiać, ze sobą współpracować dla dobra świata. Nie sądzę, by dialog prowadzony przez Kościół prowadził do relatywizmu. Nasz dialog jest ściśle związany z głoszeniem Ewangelii, ponieważ chrześcijanin, który ma prowadzić dialog, powinien uosabiać swą wiarę w Jezusa Chrystusa oraz pewność o prawdziwości naszej wiary.
Nostra Aetate mówi nie tylko o dialogu z Żydami, ale również z wyznawcami innych religii. Co proponuje w tym względzie?
Trzeba zauważyć, jak sądzę, że w tym dokumencie Kościół wyraża swój szacunek dla wierzących. To na wierzącym skupia się ten dokument, a nie na islamie, buddyzmie czy hinduizmie. Sobór stara się nawiązać relacje z wierzącym dla dobra świata. Kluczowe jest tu zapewnienie, że Kościół nie odrzuca niczego, co jest prawdziwe i święte w tych religiach. Tym samym uznaje, że we wszystkich tych religiach, bardzo zróżnicowanych, istnieją elementy prawdy, z którymi Kościół się zgadza. Nie oznacza to jednak, że Kościół zgadza się ze wszystkim, co reprezentują te religie. Ale jeszcze raz trzeba powiedzieć, że istotny jest tu właśnie ten szacunek dla człowieka poszukującego prawdy. Każdy człowiek, chrześcijanin i niechrześcijanin, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Trzeba to było podkreślić w dobie Soboru, w świecie, który wyszedł z II wojny światowej, w świecie, który został poddany głębokiej dehumanizacji przez tę właśnie wojnę.
Przejdźmy teraz do paragrafu dotyczącego Żydów. Powstał on z woli Jana 23. Co możemy powiedzieć o stosunku tego papieża do Żydów i judaizmu?
Trzeba zacząć od tego, że Jan 23 był bardzo lubiany przez Żydów ze względu na to, że był bardzo ludzki. Bardzo gorąco kochał on ludzi. To mu pomogło w nawiązaniu osobistych relacji z pewnymi Żydami. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o francuskojęzycznym historyku żydowskim Julesie Isaacu. Jan 23 był papieżem, który bardzo dużo słuchał i dlatego dotarł do niego krzyk ludu żydowskiego skierowany do Kościoła, który do dziś można jeszcze usłyszeć. Gdzie byliście wy podczas naszego wielkiego cierpienia w czasie Shoah? Jan 23 był gotowy wziąć na siebie historię chrześcijan. Trzeba tu oczywiście odróżnić historię chrześcijan od historii Kościoła. Chrześcijanie i grzesznicy, jak wszyscy ludzie, nie zawsze reagowali na cierpienia Żydów tak jak trzeba, jak wymaga tego Ewangelia, jak nauczał Jezus. I myślę, że Jan 23 nawiązał relacje z ludem żydowskim, w osobie tego żydowskiego historyka, którego poznał i wysłuchał. I to doprowadziło do rewolucji, którą jest dla Kościoła Nostra Aetate. Dokument ten jest próbą powrotu do wartości ewangelicznych w naszych relacjach z ludem żydowskim.
Inną ważną postacią, która miała wielki wpływ na opracowanie Nostra Aetate, był kardynał Bea.
Kardynał Augustin Bea, który
Kardynał Bea był wielkim jezuickim egzegetą z Instytutu Biblijnego w Rzymie. Był on mózgiem, że się tak wyrażę, wszystkich konsekwencji tego przewrotu. To on zabiegał o nawiązanie relacji z konkretnymi osobami, organizacjami. Chciał nawet zaprosić na sobór obserwatorów żydowskich. Ostatecznie nie zgodzili się na to sami Żydzi. Przez cały czas soboru kardynał Bea był takim uchem papieża nasłuchującym Żydów. Soborowa rewolucja polegała bowiem na tym, że zamiast mówić o Żydach, zaczęto z nimi rozmawiać i zaczęto ich słuchać, by poznać, jak oni sami siebie rozumieją, jak odbierają swoją tożsamość. I kardynał Bea bardzo uważnie słuchał tego, co mówi lud żydowski. A że bardzo dobrze znał Kościół, jego nauczanie, potrafił wypracować to, co ostatecznie stało się treścią Nostra Aetate.
Zauważył ksiądz, że o Żydach już nie tylko mówiono, ale zaczęto z nimi rozmawiać. Czy rozmawiano z nimi również na soborze? Czy uczestniczyli oni w przygotowaniu tej deklaracji?
Żydzi to rzeczywistość bardzo zróżnicowana. Bardzo często się uogólnia, mówiąc, że Żydzi mówią to czy tamto, ale między Żydami się mówi, gdzie jest trzech Żydów, tam są cztery różne opinie. I wielkim problemem w relacjach z Żydami jest fakt, że spotykając się z Żydem, spotykamy Żyda, a nie papieża. W judaizmie nie ma centralnej władzy. Każdy Żyd może wyrazić swą opinię, a te opinie są bardzo zróżnicowane. Jednakże trzeba powiedzieć, że wielu Żydów bardzo dobrze przyjęło inicjatywę Jana XXIII, kardynała Bei i Pawła VI, czyli zainicjowanie wzajemnego dialogu, w którym chcieli uczestniczyć. Trzeba tu ponownie przywołać postać historyka Julesa Isaaca, z którym papież spotykał się jeszcze przed soborem, ale dochodziło też do kontaktów z wieloma innymi ważnymi postaciami społeczności żydowskiej, jak Nahum Goldman, wieloletni prezydent Światowego Kongresu Żydów, Abraham Joshua Heschel, wielki teolog żydowski ze Stanów Zjednoczonych, który spotykał się z Pawłem VI, i utrzymywał żywy kontakt z kardynałem Beą w czasie soboru. Natomiast na soborze nie było oficjalnych obserwatorów. Jednakże ci, którzy byli zaangażowani w przygotowanie deklaracji, utrzymywali bliskie relacje z pewnymi Żydami, którzy wywarli swój wpływ na treść dokumentu. I widać tego rezultaty. W kościele Żydzi znaleźli bowiem lojalnego sprzymierzeńca w walce przeciwko antyżydowskiej nienawiści, antysemityzmowi, a zatem ideologii nowożytnej, która jest jednak jakoś związana z pogardą dla Żydów i judaizmu, zbyt często obecną w historii ludu chrześcijańskiego.
Przejdźmy teraz do samego tekstu, a konkretnie do paragrafu 4 Nostra Aetate. Widzimy tu dwa wielkie tematy. Po pierwsze, wspólne dziedzictwo chrześcijan i Żydów, a po drugie, zdecydowane potępienie antyjudaizmu i antysemityzmu.
Tak, na pewno. I to pozostaje mocnym fundamentem dialogu aż do naszych czasów. Czyli w pierwszym rzędzie nasze korzenie. Jako Kościół głęboko wyrastamy z rzeczywistości ludu żydowskiego, z jego pism. Wierzymy też w Jezusa, który jest Żydem. I tej żydowskiej tożsamości Jezusa nie wolno nam zapominać. Jezus nas dzieli, chrześcijan i Żydów, ale jego żydowska tożsamość nas łączy z ludem żydowskim, ponieważ musimy zgłębiać te same pisma, aby znaleźć w nich świadectwo o naszym wspólnym Bogu, który stworzył niebo i ziemię, który wybrał lud Izraela, aby dać światu Chrystusa. Taka jest nasza wiara. A zgłębiając pisma, włączamy się w tę historię. Co jest bardzo ważne, poznajemy język tych pism. Dlatego właśnie mamy wspólne dziedzictwo. Mówimy tym samym językiem, należymy do tej samej szkoły, jeśli chodzi o język. A druga rzecz to oczywiście walka z antysemityzmem, który dla Kościoła jest walką z wszelkimi formami rasizmu, dyskryminacji. Jest to bardzo jasne, bo w kolejnym paragrafie, 5, widzimy już powszechny zasięg tej walki, aby nikt nie był ofiarą nienawiści, dyskryminacji i nietolerancji.
Nostra Aetate to tekst teologiczny, ale nie można nie wspomnieć o jego kontekście politycznym. Państwo Izrael powstało w 1948 roku. Potem w 1956 roku był kryzys sueski. Na Bliskim Wschodzie wrzało. Czy kontekst polityczny utrudniał powstanie tego dokumentu na Soborze?
Powiedziałbym, że kontekst polityczny stanowił i nadal stanowi problem. Dlatego, że my dążymy do dialogu historycznego, pojednania z ludem żydowskim. Tego pojednania domaga się od nas wielowiekowe współistnienie, w którym było jednak wiele nieporozumień między dwoma grupami, Żydami i chrześcijanami. Państwo Izrael komplikuje całą sprawę i to na wielu płaszczyznach. Ale najważniejsze w czasie Soboru i nawet dzisiaj jest to, że większość chrześcijan w Izraelu to Arabowie, podobnie jak w krajach ościennych, gdzie chrześcijanie są integralną częścią społeczeństw arabskich. I ilekroć dochodzi do wojny między Izraelem i Arabami, sprawa się komplikuje. Bo z jednej strony Żydzi obstają przy tym, że ich tożsamość jest związana z tą ziemią i że wymaga to istnienia państwa tu w Izraelu. Państwa, które powstało w 1948 roku, ale zostało później poszerzone przez okupację wojskową po wojnie w 1967 roku. Z drugiej strony do Kościoła, również w samej Jerozolimie, należą chrześcijanie arabscy, którzy są solidarni z Palestyńczykami i ogólnie ze wszystkimi Arabami. W takiej sytuacji wojna komplikuje relacje z narodem żydowskim. I warto zauważyć, że w samym dokumencie, a także w późniejszych latach, Kościół był bardzo ostrożny. Uważał, by nie wypowiadać się na temat tej rzeczywistości politycznej, aby nie ranić ani Żydów, ani chrześcijan arabskich czy krajów arabskich. Oczywiście z czasem sytuacja się rozwija. I wierzę, że dziś w tym dialogu z ludem żydowskim zadaniem Kościoła jest wypowiedzieć słowo prorocze o tej ziemi, która cierpi, która zbyt często znajduje się w centrum dialogu z ludem żydowskim. Kościół ma być świadkiem pojednania, przypominając słowa Nowego Testamentu, że Jezus jest naszym pokojem i w swoim ciele obalił On mury wrogości, by stworzyć nowego człowieka. W naszym kontekście ten nowy człowiek nie jest ani Żydem, ani Arabem. Ten nowy człowiek nie zna animozji. Wysłuchaliśmy pierwszej części wywiadu z księdzem Davidem Neuhausem, wikariuszem łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla wiernych języka hebrajskiego. Na drugą część rozmowy zapraszam jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.